Z Michałem Larkiem rozmawia Katarzyna Staszczyk.
Dekada to seria opowieści o poznańskich policjantach, którzy rozwiązują swoje śledztwa na początku lat 90. Całą serię rozpoczęła powieść Furia, druga część Na tropie, mamy też już trzecią część Fatum. Na drugą część czekaliśmy niecały rok, na trzecią już tylko 4 miesiące. Skąd to przyspieszenie?
Przede wszystkim ja wniknąłem w ten świat, zanurzyłem się w tym świecie, zacząłem żyć tymi bohaterami, biografiami tych bohaterów. Poza tym bezustannie rozmawiam ze swoimi nowymi znajomymi, kolegami, policjantami, którzy wtedy w latach 90. prowadzili bardzo ciekawe, fascynujące śledztwa. Moje notesy pęcznieją od ich różnych anegdotek, od scen, a od opowieści. Jestem bezustannie przez nich bodźcowany. No i efektem jest to, że ja mam już właściwie mnóstwo pomysłów na kolejne tomy. Poza tym może jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Ja mam bardzo dobry kontakt ze swoimi czytelnikami, wśród których są przede wszystkim czytelniczki. I one bezustannie mnie pytają, kiedy będzie kolejny tom.
O ile Furia kończyła się oczywiście pewnym niedopowiedzeniem, to była to zamknięta historia kryminalna. O tyle Na tropie i Fatum trochę się przenikają. W Fatum wracasz do sprawy, która na tropie się nie zakończyła.
Moja seria nazywa się Dekadą i chciałem, żeby z jednej strony były to pojedyncze historie, ale też, żeby to się właśnie układało w jakąś dekadę. Tym bardziej, że prawdziwe śledztwa przecież bardzo często się jakoś ze sobą nakładają, albo zazębiają, albo po prostu policjanci prowadzą, czy policjantki prowadzą jednocześnie dwie, trzy sprawy. Trzeci tom też tak się kończy, że urywam parę scen takich bardziej prywatnych, ale również zapowiadam kolejną historię.
Tobie nie chodzi o to, kto jest sprawcą, tylko o to, jak do tego sprawcy ci policjanci dochodzą.
Tak, taka jest moja intencja. To znaczy, wraz z kolejnymi tomami pewnie będę chciał też taką klasyczną zagadkę projektować w swoich książkach. W ogóle chcę eksperymentować i testować różne możliwości, różne konwencje, różne odmiany kryminału. Ale rzeczywiście, poza taką normalną intrygą, u mnie trochę specyficzną, są też inne atrakcje intelektualne. Może ja bym powiedział tak, że mnie przede wszystkim interesują historie, które się naprawdę wydarzyły. Trzeci tom oparty na tym napadzie to jest historia wzięta z rzeczywistości, opowiedziana mi kiedyś z zachwytem, z błyskiem w oku przez paru znajomych policjantów. Więc po pierwsze chciałbym utrwalać to, co się wydarzyło, jakoś to dramatyzować, rzecz jasna, żeby to czytelnicy chętniej czytali. Po drugie chciałbym pokazywać w miarę możliwości, bo oczywiście odchodzę od realiów, jak wygląda naprawdę praca milicji, potem policji. A po trzecie oczywiście mnie interesują motywacje i przestępców, ale też policjantów. Fascynuje mnie po prostu dusza policjanta. Dusza ludzi, którzy stykają się na co dzień z złem. A w związku z tym, że ja piszę kryminały, więc ten świat kryminalny jest bardzo taki mroczny, brutalny i związany ze spektakularnymi zbrodniami. Więc ta dusza tutaj jest bardzo mocno wykrystalizowana.
Powiedziałeś, że lubisz eksperymentować. Widać to chyba najbardziej w Na tropie, aha, ponieważ tutaj mieszasz gatunki. Mamy powieść, ale w powieści mamy opowiadanie. Mamy też takie dość filmowe dialogi i dużo muzyki, czyli tego tła.
Bardzo się cieszę, że przywołujesz dialogi, bo dialogi są dla mnie bardzo istotne, bardzo ważne. Tym bardziej, że ja pochodzę tak naprawdę ze środowiska akademickiego, w którym to środowisku dialogi w powieściach nie zawsze były dobrze oceniane. A mnie od zawsze dialogi fascynowały. Poza tym to jest też efekt tego, że ja rozmawiam z policjantami i za ich zgodą ich nagrywam. Potem sobie to odsłuchuję, więc czuję tę melodię języka gadanego. Mówiłaś jeszcze o opowiadaniu. To opowiadanie, które wplotłem w Na tropie, to jest prawdziwa historia, którą w formie pisanej podarował mi kiedyś pewien policjant, dochodzeniowiec. Pomyślałem sobie, że poeksperymentuję tym razem i oprócz takiego głównego wątku wprowadzę dwa poboczne i będę to przeplatał. Więc ten poboczny związany z tym młodym zabójcą, który działał w pociągach, a drugi wątek poboczny związany z przemocą w rodzinie też jest prawdziwy, ponieważ opowiedziała mi o nim moja koleżanka wcześniej, czytelniczka.
Dla mnie Michał Larek to bardziej pisarz-reporter.
No myślę, że coś w tym jest. Mój debiut kryminalny to jest książka Martwe ciała. Estetyczny reportaż związany z prawdziwą historią, który jeszcze do tego napisałem razem ze swoim przyjacielem, byłym prokuratorem, dzisiaj prawnikiem. Książka, która właśnie wprowadziła mnie w świat prawdziwych policjantów, milicjantów, świat prawdziwych zbrodni. I rzeczywiście, no tak, ja jestem obserwatorem. To widać, to dużo ludzi mówi. Obserwator, dokumentalista, ktoś, kto się cieszy, że coś się wydarzyło, że coś się dzieje.
Mierzysz się z przypadkiem w pracy policjanta.
Tak, przypadek, jak wiadomo, jest bardzo ważną kategorią, zjawiskiem w literaturze. Ale on bardzo często jest elementem jakiejś filozofii. U mnie ten przypadek wziął się z tego, że ja wysłuchałem mnóstwo prawdziwych historii policyjnych i przekonałem się, że przypadek rządzi śledztwem. Jednym z czynników stanowiącym o sukcesie śledztwa i sprawy dochodzenia jest właśnie przypadek Fuchs. Wiele zabójstw, wiele przestępstw nie wykryto by, gdyby ktoś się o coś nie potknął, czegoś nie skojarzył, nie miał jakiegoś znajomego, nie wypił z kimś wódki. Furia jest oparta na prawdziwej historii seryjnego gwałciciela i zabójcy, który w pewnym momencie został zatrzymany, ale przypisano mu wtedy dwie zbrodnie. Milicjant, który go przesłuchiwał, wyszedł chyba na papierosa, zaczął rozmawiać z jakimś swoim kolegą i pokazał mu fotografię faceta, którego przesłuchiwał. Ten mówi, ale on wygląda jak ktoś, kogo my ścigamy. A z kolei tamten zajmował się sprawą zabójstwa pewnego taksówkarza. Jakiś czas temu, jak rozmawiałem z jakimś policjantem, on powiedział, że policjanci powinni pić ze sobą wódkę i nie powinni być objęci jakimś nakazem utrzymywania wszystkiego w tajemnicy. Wszystkiego, czego, nad czym pracują. Bo jak pójdą ze sobą na wódkę, czy nawet na kawę i będą się dzielić tym, nad czym pracują, to wtedy następuje przepływ informacji. I dzięki temu można właśnie natrafić na jakiś trop, na jakiś ślad.
Październik 1992. Drgnęła, gdy za oknem rozległy się kroki. Serce podeszło jej do gardła. To on, pomyślała, rozpoznając charakterystyczny chód. Głośny, chwiejny, coraz szybszy. Boże, to on! Otworzyła oczy i przygryzła palec. Nieśmiała nadzieja, że dzisiaj już nie wróci, że gdzieś się zaszyje, że zaśnie w cudzym mieszkaniu u jakichś znajomych, gwałtownie umarła. Dziewczynka odrzuciła kołdrę, usiadła na łóżku i w ogromnym skupieniu zaczęła nasłuchiwać dźwięków dobiegających z podwórka. Tak, to on! Słyszała, jak się zataczał, jak bełkotliwie nucił jakąś głupią piosenkę. Był coraz bliżej. Jeszcze tylko kilka kroków i otworzy drzwi, włączy światło i wejdzie na schody, a potem po kilkunastu sekundach szurania wtoczy się do domu i zacznie wrzeszczeć. Może też rzucać przedmiotami. I mamą. No chyba, że potknie się na progu i zaśnie, albo skieruje się od razu do łazienki, usiądzie na klozecie i tam urwie mu się film. Urwał mu się film. Tak mówili chłopcy o swoich tatusiach, którzy wolne wieczory zazwyczaj spędzali w barze na sąsiednim osiedlu. Drgnęła, gdy nocną ciszę zakłócił brzęk rozbitego szkła. Pewnie to pusta butelka. Zamknęła oczy i ujrzała brodatą twarz, przekrwione oczy i ślinę w kącikach ust. Do jej uszu doszły słowa... Teraz wódkę pijesz, śmiejesz się wesoły. Jak nie będziesz wierny, utnę ci dzyndzoły. Nie będę po tobie płakała. Będę wino piła, chłopakom dawała. Na plecach poczuła zimne krople potu. Wzięła głęboki oddech i powoli wypuszczała powietrze, próbując uspokoić swoje 12-letnie ciało. Cisza. Nagłe skrzypnięcie otwieranych drzwi. Trzask! Wszedł na klatkę. Chwyciła ukochanego misia za kudłatą nóżkę i przylgnęła do ściany. Szłapanie. Raz, dwa, trzy, stop. Po chwili znów ruszył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, stop. Spojrzała w stronę przeszklonych drzwi. Podłoga zaskrzypiała. Przez szybę ujrzała cień mamy, która wyszła z przedpokoju. Gdy zazgrzytał zamek, westchnęła głośno i chwyciła klamkę.
Było to kolejne wydanie książek Pod lupą, które przygotowała Katarzyna Staszczyk.
Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc. W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji Dickensa 15, mieszkania 91, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!